Szkoda czasu na złe seriale.
Zuza Piechowicz
i Anna Piekutowska. Dzisiaj w odcinku opowiemy o trzech bardzo ciekawych serialach historycznych i kostiumowych prosto z Hiszpanii i będziemy się zastanawiać, jak to właściwie się dzieje, że Hiszpanie potrafią w seriale historyczne, a my dalej męczymy się z Koroną Królów.
Nic dodać, nic ująć. Zapraszamy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Patria to nowość, ten nowy serial, który jest przyczyną, pretekstem do naszego dzisiejszego zestawienia ciekawych hiszpańskich seriali historycznych. Opowiada o ludzkim wymiarze wojny domowej, a właściwie ludzkim wymiarze tego, co się działo w kraju Basków i o działaniach organizacji terrorystycznej ETA. Jest adaptacją książki Fernanda Aramburu pod tym samym tytułem, a opowiada historię, właściwie równoległą historię dwóch kobiet, z której jednej syn dołącza do ETA i staje się terrorystą, a drugiej mąż zostaje przez ETA zamordowany.
No i w pierwszym zdaniu się z tobą nie zgodzę od razu, bo ja bym nie powiedziała, że to jest równoległa historia. Dlatego, że Biczori i Miren, czyli te kobiety, są do pewnego momentu przyjaciółkami, właściwie najlepszymi przyjaciółkami, a rozdziela je historia, rozdziela je poczucie tożsamości, no i wydarzenia, które są tragiczne. W ogóle cały film zaczyna się od sceny, w której ginie Chato, zastrzelony pod swoim własnym domem mąż Biczori, który jest drobnym przedsiębiorcą z wioski, małego miasteczka pod San Sebastian i który zostaje oskarżony przez ETA o brak współpracy, o sabotowanie ich pracy właściwie.
Dokładnie wyglądało to tak, że ETA miało taką swoją formę działalności, czyli wymuszało na ludziach, którzy mieli pieniądze, to, aby wspierali ETA finansowo. Ponieważ Chato odmawiał tego wsparcia i czuł, że nic mu nie grozi, ponieważ od urodzenia mówił po baskijsku, bo jest stąd i jakby nie jest przeciwnikiem ETA, nie jest przeciwnikiem sprawy, w cudzysłowie, sprawy Basków, to nic mu nie grozi ze strony tej organizacji. Okazało się, że to jest nieprawda. Ty powiedziałaś o tej scenie i wiesz, dawno w żadnym serialu nie zrobiła na mnie wrażenie, tak dużego wrażenia taka scena, ponieważ mamy scenę, gdzie Biczori patrzy przez okno i widzi ten moment, kiedy Chato zostaje zastrzelony i ona biegnie przez te schody, prawie gubiąc nogi, prawda? I ten bieg wydaje mi się po prostu bardzo, bardzo długi. I jest taka rozdzierająca scena, pada deszcz, ona krzyczy, wrzeszczy z rozpaczy, błaga o pomoc i widać budynki wokół i nikt nie wychodzi, nikt nie dobiega, nikt nie pomaga. Dopiero przyjeżdża karetka, ale jakby to się działo na pustyni.
Właściwie od lat 60. do 2003 roku ETA w zamachach przeprowadzonych przez tę organizację zginęło ponad 800 osób. I właśnie o takiej historii, trochę fikcyjnej, ale zasadzonej w kontekście historycznym, opowiada Patria. To jest serial, który jest zbudowany z taką precyzyjną, zegarmistrzowską dokładnością. Tam nic nie jest przypadkowe. Bardzo zawsze patrzę uważnie na seriale, które mają kilka płaszczyzn historycznych. Tutaj są dwie.
Ja w tym nie jestem najlepsza, a tu się nie pogubiłam.
Dwie płaszczyzny historyczne, dokończę tylko tę myśl. Jedna to właśnie ta sprzed zamachu i z całej okolicy zamachu, a druga to moment, w który rozpoczyna telewizyjne ogłoszenie zakapturzonych członków ETA, którzy mówią, że właśnie zakończyli działalność terrorystyczną i już nie będą zabijać. I to też jest trochę początek tego serialu.
Tak, bo Biczori wtedy wraca do tego miasteczka, wraca do tego miejsca pod San Sebastian i właściwie wprowadza jakiś dyskomfort wśród mieszkańców. Jej obecność jest niemile widziana, łącznie z tym, że jest scena, w której przychodzi do niej ksiądz i ksiądz prosi, aby przez jakiś czas ona się w tym miasteczku nie pojawiała, ponieważ jakby jej obecność de facto przypomina ludziom o tym, co się w tym miasteczku działo i o tej tragedii, która ją spotkała. To jest bardzo ciekawe, że ktoś w ogóle jest w stanie, wdowie, która straciła męża w takich okolicznościach, właściwie coś takiego mówić. Ale kiedy poznajemy kontekst historyczny, przez który nas trochę wprowadza ten serial, chociaż wydaje mi się, że czasami dla osoby, która w ogóle nie zna tej historii, może to być momentami trudniejsze, no ale Kościół w kraju Basków wspierał Eta, więc jeżeli to się wie i widzi się tę scenę z księdzem, no to się składa do...
I składa się do tego też ksiądz z przeszłości, który z kolei rozmawia z Miren, która jest nie za bardzo przekonana na początku do działalności Eta, mimo tego, że jej działaczem jest jej syn i ma wątpliwości i wtedy przychodzi do księdza i ksiądz jej mówi, że musi wspierać, że to jest jej tożsamość, że jeśli Baskowie nie będą dbali o język, nie będą dbali o swoją kulturę, to za chwilę zginą i to jest jej przeznaczenie. I serial ten z jednej strony jest bardzo skomplikowanym dramatem rodzinnym, bo mówimy o głównych bohaterkach, a tam są jeszcze dzieci, tam są mężowie, którzy też się przyjaźnią, jeżdżą razem rowerem, grają razem w karty, piją wino w tawernie, a potem nagle z dnia na dzień stają właściwie po dwóch stronach barykady, nie odzywają się do siebie, panuje taka milcząca, zacięta wrogość.
Ale to jest też ważne. Wiesz, przepraszam, że się tu zatrzymałam, ale trzeba wiedzieć, że te osoby, które trafiały na celownik Eta, to nie było tak, że jeżeli na przykład Czacho dostaje te listy, to wie tylko o tym Czacho, że on je dostaje, czyli ten bohater, ten mąż Biczory, który ginie. Wiedziała o tym cała społeczność i nagle ci ludzie, którzy trafiali na celownik, stawali się trochę niewidzialni. To znaczy oni byli takimi persona non grata po prostu w społecznościach, bo nikt nie chciał też trafić na celownik, a to było bardzo przypadkowe. To nie jest tak, że Czacho był jakimś wielkim przeciwnikiem albo był donosicielem. On po prostu był drobnym przedsiębiorcą i Eta uznało, że ma pieniądze, żeby wesprzeć finansowo tę organizację, a skoro ma pieniądze, to powinien się podzielić. Czacho się na to nie zdecydował i w ten sposób skończył, więc to jest... Nie tylko dramat rodzinny, ale wydaje mi się, że to jest taki dramat pokazujący małą społeczność. Ta duszność, wręcz taka ze skandynawskich kryminałów tych małych społeczności.
Tak, bo to jest też thriller. To jest serial, który cały czas nas trzyma w napięciu, trzyma nas w niepokoju. Wiemy, że te emocje właśnie separatystyczne, tożsamościowe cały czas buzują, mimo tego, że cały czas jakby poruszamy się w obszarze jednej wioski, czyli osób, które... No, jakby wszystkie mają tą baskijską tożsamość, ale tutaj też pojawiają się pewne napięcia. I to jest dla mnie bardzo ciekawe w kontekście współczesności. W momencie, w którym też żyjemy w takim miejscu, w którym często pojawiają się takie osoby, które roszczą sobie pretensje do tego, żeby mówić, że ktoś jest bardziej, nie wiem, Polakiem, że ktoś jest bardziej uprzywilejowany, że ktoś ma prawo coś bardziej robić, a ktoś jest mniej człowiekiem na przykład. Więc na mnie zrobił ogromne wrażenie ten serial. Zresztą książka, na podstawie której on został zrealizowany, w 2016 roku została absolutnym bestsellerem i nie tylko w Hiszpanii. Ona została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków. Również wyszła w Polsce i można ją przeczytać.
Wydawnictwo Sonia Draga wydało tę książkę.
A to, żeby jeszcze sprawiedliwości stało się zadość, to zaraz znajdę tłumaczkę, bo leży przede mną ta książka. Karolina Jaszecka. No to jest zawsze ważne, żeby mówić o tłumaczach i tłumaczkach. Zresztą jesteśmy jakoś kilka chwil po dniu tłumacza i tłumaczki.
Wszystkiego najlepszego dla tłumaczy i tłumaczek. Doceniamy waszą pracę i uważamy, że jesteście ważną częścią świata literackiego, autorami i autorkami przekładów na język polski, czyli właściwie nowych dzieł. Przepraszam za dygresję, ale to nieraz rozmawiałyśmy poza anteną, dlaczego dla nas to jest ważne. Ale wiesz, wracając do patrii, w ogóle to, a propos tłumaczenia, to słowo oznacza ojczyzna. Ten tytuł, to dla mnie też jest bardzo ważne, że ten serial książki jeszcze nie czytałam, ale na pewno po nią sięgnę, to jest taki manifest przeciwko fanatyzmowi. I to jest taki manifest, który mówi, fanatyzm może ciebie nie dotyczyć, możesz nie brać w tym udziału, możesz to tylko obserwować, mówić, że to nie jest część twojego życia, bo twoje życie się dzieje w domu, w pracy, gdzie indziej, ale ten fanatyzm w końcu cię dotknie.
A wiesz, ja byłam najbardziej chyba zafascynowana, pomimo tego, że Biczori i Miren to są takie osoby, wokół których koncentruje się fabuła, tym młodszym pokoleniem, czyli dzieciom. I Biczori i Miren, jeden z synów Miren trafia do więzienia, jej córka jest w tym momencie po wylewie i sparaliżowana i mieszka z rodzicami i jest właściwie całkowicie od nich uzależniona. Z kolei dzieci Biczori, jeden jest lekarzem i wtedy, kiedy miał miejsce zamach na ich ojca, no nie mógł go uratować, nie zdążył, nie potrafił, było już za późno. Natomiast córka właśnie Biczori po Nerea, po śmierci swojego ojca, bardzo mocno się od tego odcięła.
Nie przyjechała nawet na pogrzeb, żeby nie być pokazaną w telewizji, żeby nie zostać tą dziewczyną, której ojca zabiło Eta.
Bo wcześniej była sama bardzo mocno zaangażowana w taki ruch probaskijski, jeździła na demonstracje, nawet jest tam bardzo wstrząsająca scena tego, jak jadą z koleżankami, no jak na imprezę, gra punkowa muzyka, one sobie śpiewają, palą papierosy w samochodzie i nagle zatrzymują ich żołnierze z gigantycznymi karabinami. No i jest bardzo, bardzo nieprzyjemnie. I co ciekawe, to właśnie Nerea decyduje się później spotkać, bo w pewnym momencie były takie organizowane spotkania, które organizował rząd pomiędzy krewnymi ofiar i osobami z ETA. I ona właśnie się na to...
To się nazywało mediację. To się nawet nazywało mediację, chociaż uważam, że to słowo akurat nie do końca odpowiada temu, co to właściwie miało być. Ale to też się robi w różnych krajach, jeżeli chodzi w ogóle o ofiary przestępstw. To znaczy spotykają się rodziny na przykład z mordercami swoich bliskich. To jest jakiś zabieg, który się stosuje na świecie.
No i ja bardzo zazdroszczę Hiszpanom Patrii. To jest wyjątkowy serial, który na pewno wzbudzi na nowo tę dyskusję, która rozgorzała przy książce i który bardzo wiele mi powiedział na temat i realiów, i kontekstu w tamtych czasach i w tamtej sytuacji politycznej, a jednocześnie był ciekawy po prostu fabularnie.
Wiesz, też ciekawa jest dyskusja o plakacie, który był, która toczyła się przez Hiszpanię, bo plakat do tego serialu był taki, że były połączone zdjęcia, czy były też oddzielenia, a były też takie, które były połączone zdjęcia. Na jednym zdjęciu była ta scena, o której mówiłyśmy, w której Biczori trzyma Chaho, który już nie żyje na ulicy. Widać, że krzyczy, jest w rozpaczy i pada deszcz. A na drugim zdjęciu jest nagi mężczyzna, który leży na podłodze i wokół niego stoją policjanci. W serialu wiemy, że jest to terrorysta, który był torturowany w związku ze swoją działalnością. No i pojawiła się w Hiszpanii w ogóle cała akcja, hashtagi i w ogóle żeby zlikwidować ten serial, żeby w ogóle HBO poszło po rozum do głowy. Nawet autor tej książki skrytykował pokazanie że jakby te tragedie są w jakiś sposób równe i że to nie o to chodzi, więc rozpalał ten serial w Hiszpanii jakieś serce i dotykał jakichś ważnych strun.
Ale myślę, że właśnie ten plakat zadaje trochę to pytanie, z którym ja oglądam ten serial, to znaczy gdzie jest ta granica pomiędzy ofiarą a sprawcą, gdzie ona jest, czy można ją tak bardzo łatwo postawić?
Wydaje mi się, że to jest... W tym momencie, o którym opowiada ten serial, to jednak dla mnie sprawcą jest Eta, a ofiarami są ludzie jak Chaho, bo Eta ze swoich początków działalności to była zupełnie inna organizacja i myślę, że to warto podkreślić, bo ona miała wsparcie międzynarodowe jeszcze za czasów generała Franco, była uznawana za bojowników o wolność. W momencie, kiedy się zmieniła władza, Franco zmarł i jakby Hiszpania się zdemokratyzowała, to jakby Eta cały czas chciała więcej. I to, co się działo, to było właśnie na przykład zabijanie ludzi, którzy nie chcieli dawać jej pieniędzy. No tu dla mnie jest to jasne.
Oczywiście w kontekście historycznym tak, ale serial to troszeczkę jednak rozmywa. Pokazuje, że są konteksty, które pokazują nam, że ten chłopak, który leży tam na tej podłodze, jego historia w jakiś sposób tłumaczy, jak tam się znalazł. I też też pokazuje nam jego empatyczną i ludzką stronę. Więc myślę, że to jest mocno też serial o tym, że nadchodzi taki moment, w którym trzeba się zastanowić nad tym, żeby zapomnieć o swoich krzywdach, żeby przebaczyć może, że trzeba tu zabliźnić te rany, które są w nas.
Wiesz, dla mnie to jest taka opowieść o tym, że ocena działań organizacji i historycznej odpowiedzialności organizacji to jedno, a opowieść o pojedynczej jednostce, która do niej trafia, ze swoim kontekstem, historią, motywami, to jest zupełnie co innego i że zasługuje na oddzielne opowieści. I to jest właśnie niesamowite w tym serialu, który jest naprawdę niezwykłą produkcją, bo to jest bardzo zniuansowany, bardzo empatyczny serial, który mam wrażenie tym swoim klimatem rozpaczy, żałoby, ale też takiego poszukiwania swojego miejsca w świecie, daje szansę na jakiś właśnie taki katarzis, wiesz, jak w starożytnych tragediach.
Myślę, że trudno będzie przebić ten serial jeszcze w tym roku jakiemuś innemu, przynajmniej w moim odbiorze. Jest to jeden z najlepszych europejskich seriali, jaki ostatnio oglądałam. Bardzo polecamy. Teraz czas na Zarazę, czyli Lapestę, do obejrzenia na VOD.pl. Jest to bardzo monumentalny serial, dziejący się w Sewilli w XVI wieku. No i ta Sewilla nie jest zbyt fajnym miejscem do życia wtedy.
To jest miejsce bardzo kosmopolityczne i bardzo rozwarstwione społecznie, ale wiesz co, na mnie zrobiło wrażenie, ile zostało wydanych pieniędzy na ten serial. 10 milionów euro na 6 odcinków. No naprawdę.
I tą kasę widać.
Widać, to prawda. Bo rozmach jest niesamowity. Właśnie zaczęłaś od tej Sewilli i to, jak ona jest pokazana, właśnie to najbardziej kosmopolityczne miasto Półwyspu Iberyjskiego tamtego czasu, tak żeby każdy szczegół był dopracowany, aby właściwie odbudować to miasto, aby ten klimat był niesamowity, no to ja myślę, że duża część tego, dlaczego to jest dobry serial, jest właśnie w tym, jak on jest zrobiony wizualnie.
Sewilla jest portem, takim oknem na świat hiszpański, ale z drugiej strony nęka święta inkwizycja, która cały czas patrzy na to, jak obywatele się zachowują. Szaleje dżuma, biedni są bardzo biedni, bogatych kupców zaczyna coś zabijać i to nie jest dżuma, tylko jakiś potwór. Całe osadzenie tego serialu jest niezwykle intrygujące i można go nazwać trochę serialem kryminalnym, bo mamy zagadkę kryminalną, ale ja bym jednak postawiła taką tezę, że ważniejszy jest ten kontekst historyczny.
Myślę, że tak, bo ta zagadka kryminalna to właściwie ma jakoś spinać całą tą opowieść, bo mamy też głównego bohatera oczywiście. Mateo to były żołnierz, który wrócił do Sewilli, aby zająć się synem, nieślubnym synem swojego przyjaciela. Mateo musiał opuścić Sewillę, ponieważ zajmował się nielegalnym drukiem protestanckich Biblii. W pewnym momencie władze dowiadują się, że Mateo wrócił i stawiają przed nim ultimatum albo i właściwie no inaczej, żeby pozostać na wolności, musi rozwiązać zagadkę kryminalną.
A ma swojego Watsona, tenże Sherlock Holmes, to znaczy Valeria, czyli zaginionego, nieślubnego syna swojego przyjaciela. Valerio wychował się na ulicy, para się bardzo niebezpiecznym zajęciem, to znaczy dostarcza żywność do domów osób, które są albo zakażone dżumą, albo bardzo nią zagrożone, ale on w jakiś sposób potrafi się przed tą chorobą ustrzec. Jest taki myk z odwracaniem koszuli i to ma znaczyć, że staje się nagle niewidoczny dla duchów, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. No ale fakt faktem, jakoś nie choruje na tę chorobę.
Niesamowite jest też przygotowanie do tego serialu, ponieważ żeby przygotować scenariusz, przeczytano mnóstwo różnych wspomnień, dzienników, dokumentów i tak dalej. Przez to są takie niesamowite też smaczki historyczne w tej opowieści, bo na przykład fakt, że była w Sewilli dzielnica prostytucji, która była w tamtym czasie, tak, rozmawiamy o świętej inkwizycji, była kontrolowana przez Kościół. Albo, że Sewilla funkcjonowała tak tylko dzięki pracy dzieci, która była najważniejszą właściwie siłą roboczą i gdyby nie one, to właściwie to miasto by przestało funkcjonować. No dużo jest takich kontekstowych rzeczy, które sprawiają, że ten serial jest bardzo, nie chcę powiedzieć realistyczny, bo to nie chyba nie o to chodzi, ale taki bardzo napakowany treścią historyczną mimo fikcyjnej opowieści.
No i ta dżuma, która pewnie dzisiaj w czasach wirusa troszkę inaczej jest przez nas odbierana, przez widzów i widzki tego serialu. Cały czas myślałam o tym, że wchodząc do dzielnic biednych, gdzie choroba się najbardziej rozwija, osoby zakrywają sobie twarz chustkami, o tym, że żeby wejść gdzieś, gdzie właśnie ktoś żyje w strachu przed dżumą, trzeba pokazać szyję i węzły chłonne pod pachami, bo tam właśnie pojawiały się zmiany związane z tamtą chorobą, plus polityka, która również do zarazy tytułowej się miesza.
To aż niesamowite, że ten serial powstał przed koronawirusem, przed pandemią, bo czasami miałam wrażenie, że to jest publicystyczna wypowiedź na temat tego, co się dzieje teraz na świecie i jak różne kraje sobie radzą lub nie radzą z pandemią.
Może to znaczy, że te wszystkie zachowania są bardzo przewidywalne i że skorzystaliśmy z tej mądrości.
Na początku pandemii też w Polsce bardzo dobrze sprzedawała się Dżuma Alberta Camus. Myślę, że ten serial, do zobaczenia jeszcze raz powtórzę, na VOD.pl za darmo. Wydaje mi się, że jest też dobrą taką treścią kultury na temat tego, jak działają epidemie i pandemie, ale też jest po prostu świetnie opowiedzianą historią.
Pomimo tego, że ta Sewilla nie jest przyjemnym miejscem, nie jest pięknym miejscem, ona raczej jest odrażająca, brudna, pełna szczurów i tak dalej, to mimo wszystko rozmach, z jakim jest stworzony ten serial, robi wrażenie i przyjemnie się go też z tego powodu ogląda.
No to też było niesamowite, bo w Polsce najpierw można go było oglądać na tym kanale Epic Drama, o którym rzadko rozmawiamy w naszej audycji.
Zaraza ma dwa sezony. W Polsce możemy teraz w tym momencie obejrzeć legalnie tylko jeden, więc trzymam kciuki, żeby kolejny również się pojawił.
A na pierwszy zapraszamy na platformę VOD.pl Zaraza, czyli hiszpańska publicystyczna opowieść o koronawirusie, mimo że dzieje się w XVI wieku. Katedra w Barcelonie to ostatni z seriali, które dzisiaj polecamy, jeżeli chodzi o hiszpańskie seriale historyczne. Jest to serial do obejrzenia na... Ten serial można obejrzeć na Netflixie, a jest to kolejna już ekranizacja, tym razem powieści Ildefonso Falcones pod tym samym tytułem, a tytułową katedrą jest, wydaje mi się, najsłynniejsza katedra hiszpańska, czyli Santa Maria del Mar. Cała akcja dzieje się w XIV wieku, w momencie, kiedy ta katedra jest budowana. Mamy też głównego bohatera. Poznajemy go w momencie, kiedy jest bardzo małym dzieckiem, a jego matka zostaje zgwałcona i porwana przez bogatego mężczyznę. Jego ojciec decyduje się opuścić dom, szukać schronienia u rodziny i towarzyszymy temu chłopcu w tym, jak się staje nastolatkiem, mężczyzną, jak dorasta, a w tle rośnie również ta katedra.
Jak myślę o tym serialu, to wyobrażam sobie taką wagę. I z jednej strony jest szala, i z drugiej strony jest szala. I po jednej stronie leży opowieść o tym, że to jest historia bardzo mocno, również publicystyczna, o ubóstwie, o niewolnictwie. Trudny jest awans klasowy i o tym, jak ogromne są różnice pomiędzy kolejnymi stanami, bo Arnau trochę ma takie życie od pucybuta do milionera, czyli od niewolnika, od chłopa pańszczyźnianego, pewnie byśmy powiedzieli analogicznie do Polski, do bardzo ważnego człowieka, bardzo bogatego. A na drugiej szali jest to, że jednak ten serial jest romansidłem w stylu Outlandera.
Tak, ale jako osoba, która spędziła część swojego życia oglądając Outlandera i nie jestem z tego jakoś bardzo dumna, ale myślę, że takie seriale też są potrzebne. Ja myślę, że ten serial można opowiedzieć, że jakby skrzyżować Outlandera z Filarami Ziemi, nie wiem, czy ty oglądałaś ten serial na podstawie książki Kena Folletta, to jest ciekawy serial, słuchaj, bo to jest serial, który był pierwszą ważną produkcją, w którym brał udział Eddie Redmayne. Czyli ten aktor, który później dostał Oscara za granie Stephena Hawkinga w tej biograficznej filmowej opowieści i jest w nim świetny, bo to jest taka... To jest tak, że w tym serialu po prostu. Z jednej strony twórcy moim zdaniem chcieli bardzo dobrze, bo chcieli właśnie pokazać to, o czym ty mówiłaś. Przekrój społeczny, biedę, też bardzo sytuację kobiet. Tam jest taka scena, kiedy jeden z mężczyzn wmurowuje w ścianę w szopie swoją żonę, bo źle się prowadziła. Gwałty są na porządku dziennym i właściwie nikomu nic z tego się nie dzieje. Ale tak, to jest kilka odcinków, a oni przerzucili całe życie tego bohatera przez te kilka odcinków. Tak jakby chcieli napakować tam, wydaje mi się, za dużo, a jednocześnie dodać właśnie ten romansowy wątek, aby było tak przyjemnie.
Jak mówisz o tych kobietach, to ja jednak uważam, że one w tym serialu mają rolę marginalną i albo są archetypicznymi demonami, które zwiastują nieszczęście, albo są bite, zastraszane i w ogóle cały czas płaczą i są zakrwawione. Więc mnie bardzo irytowało sprowadzenie kobiet w tym serialu do naprawdę jakichś takich zabiegów właściwie fabularnych, a nie do pełnoprawnych postaci.
Zgadzam się z tobą, ale drugą rzeczą, która mnie irytowała w tym serialu, to jest muzyka. Bo miałam poczucie, że ona jest za bardzo podkręcona, że ona mnie ma stymulować do tego, że w tym momencie mam czuć to, tak, a nie inaczej. Nie wiem, czy miałaś to samo wrażenie.
Tak, oczywiście. I cały czas jakoś mi się tłucze z tyłu głowy ta Korona Królów, którą też oglądałam z socjologicznej ciekawości.
To jest lepsze niż Korona Królów.
Jest lepsze ze względu na wykonanie, bo jednak jest to serial, który jest bardzo dopracowany, że tam ta Barcelona średniowieczna świetnie wygląda. Cały czas jesteśmy w cieniu tej wielkiej katedry, która powstaje i na każdym kroku, dwa razy na jeden odcinek nam się przypomina, że zazwyczaj katedry budowali biskupi i królowie, a to buduje lud i to lud jest najważniejszy i to z ludu jest główny bohater i to lud jest po prostu esencją Barcelony i w ogóle całego świata zbudowanego w tym serialu. Więc w pewnym momencie najpierw mnie to cieszyło, a potem już mnie irytowały te ciągłe odniesienia. Natomiast no rzeczywiście te romansowe historie takie, że och, nagle spadają na ciebie wszystkie nieszczęścia świata, że ciągle ktoś umiera w jakichś tragicznych okolicznościach, że jakaś kobieta zostaje porwana albo coś jej się dzieje, no to wszystko sprawia, że mamy do czynienia troszeczkę z taką telenowelizacją średniowieczną.
To prawda, ale wiesz co, myślę, że to jest, myślę o tym, zapomniałam, jak się nazywa ten serial, pomocy. Jak się nazywa serial? Wspaniałe stulecie? Tak on się nazywał, ten turecki, co wszedł za modę na sukces?
Wspaniałe albo cudowne, jakoś tak.
No to ja myślę, że to jest bardzo, wspaniałe. Bardzo w tym stylu serial. Wiesz, że to jest takie, że to takie trochę ma być i że w tym sensie to jest porządna produkcja, ale po prostu nie dla nas.
Ale jednocześnie nie obrażająca ludzkiej inteligencji. To znaczy, to nie jest tak, że tam jest wszystko takie proste. Że on jednak zostawia przy telewizorze, że jednak mówi, no obejrzyj sobie jeszcze jeden odcinek, zobacz, co dalej stało się z Arnałem, co teraz się wydarzy. Więc ja myślę, że z jednej strony można go zaliczyć do tego gatunku, po angielsku brzydko go nazwę guilty pleasure, ale jednocześnie pewnie niesie ze sobą i jakiś ładunek przekazu społecznego i historycznego.
Jako wierna fanka Guilty Pleasures i wszystkich tych produkcji, które nie są po to tylko, żeby nas uwznieślać, rozwijać i tak dalej, tylko czasami po prostu, żeby sobie posiedzieć na kanapie i obejrzeć coś przyjemnego, myślę, że można, ale nie trzeba i są lepsze. I na pewno jest to najgorszy serial dzisiejszego zestawienia, co wciąż sprawia, że jest to dobry serial historyczny, a na tle polskich to już w ogóle świetnie.
Tak jest, polecamy go bardzo serdecznie, a na koniec mamy niespodziankę dla wszystkich, którzy zostali z nami do końca naszego dzisiejszego odcinka, a mianowicie mamy kod, który na cały miesiąc odblokuje dostęp do wszystkich podcastów i na stronie, i w aplikacji Tok FM, no i oczywiście przede wszystkim do naszego, ale do reszty również. No i co? I ten kod to?
Seriale. W opisie tego podcastu będzie link, gdzie będziecie mogli wpisać ten kod, aby dostać właśnie na miesiąc próbną aplikację, próbny dostęp do wszystkich podcastów Tok FM. Też u nas na profilu na Facebooku i na Instagramie będzie instrukcja, jak to można zrobić. Więc zapraszamy serdecznie, korzystajcie, a jakbyście mieli jakieś problemy, to piszcie do nas serialemaupatok.fm albo w wiadomościach na Facebooku czy Instagramie, to chętnie pomożemy i zachęcamy.
A my się już żegnamy i przypominamy, że co wtorek na tok.fm.pl i w aplikacji pojawia się nowy odcinek, można też nas posłuchać w soboty o 18.
Zuza Piechowicz
i Anna Piekutowska.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.